początek marca w sposób szczególny kieruje oczy w stronę kobiet, ponieważ jego ósmy dzień uznaje się za ich święto. W takim klimacie mam przyjemność porozmawiać dziś z panią Katarzyną Matusz, od 16 lat związaną z szeroko pojętym PR-em, działającą również na płaszczyźnie medialnej, gdyż jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, a także współpracuje m.in. z polską edycją międzynarodowego portalu Alteja, gdzie skupia się przede wszystkim na aspektach rozwoju osobistego, tym samym pomagając użytkownikom internetu w pracy nad sobą. Jesteśmy jednak w trzyosobowym gronie i wcale nie w 100% kobiecym, ponieważ towarzyszy nam również ksiądz Stanisław Szlasa, mówiąc w skrócie psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych i mediator. W szerszym ujęciu natomiast członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Stowarzyszenia NEST. Zajmuje się pomocą osobom z doświadczeniem straty, pomaga w odkrywaniu swojej tożsamości, łącząc treści psychologiczno-pedagogiczne z duchowością. Prowadzi psychoterapię indywidualną, co jest związane z jego zainteresowaniami dotyczącymi rozwoju człowieka w relacji ze sobą, z Bogiem i z drugim człowiekiem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże.
Tegoroczny Dzień Kobiet będzie chyba dla Was szczególną datą, prawda?
No tak, to jest wyjątkowy moment, ponieważ na ten dzień zaplanowaliśmy wyjątkowy prezent dla wszystkich kobiet, czyli nasza książka o tytule O niektórych lękach kobiet.
Jest to nasz prezent dla kobiet, żeby ten dzień również one przeżyły zupełnie inaczej.
Dziś właśnie w sposób szczególny skupimy się na książce waszego autorstwa, której tytuł brzmi O niektórych lękach kobiet, zanim pójdziesz na terapię. Co spowodowało, że stworzyliście wolumin o takiej tematyce?
Z mojej strony to wyglądało w ten sposób, że gdzieś doświadczyłam lęku, strachu, takich sytuacji, które były po prostu po ludzku trudne i bardzo pragnęłam, żeby z tego też wyszło coś dobrego, żeby inne kobiety z tego doświadczenia skorzystały. Było też tak, że w związku z tym, że ja jestem dziennikarką, to też po publikacji różnych artykułów też kobiety pisały różne swoje wnioski i przemyślenia na temat tego, co przeczytały. I wielokrotnie pojawiały się też w naszych rozmowach z przyjaciółmi te tematy związane właśnie z lękiem. Teraz podczas tego czasu, kiedy mamy pandemię, zaczęły wychodzić te lęki, pokazywać się. No i przyszła sytuacja, że trzeba było się z nimi zmierzyć. No i spotkaliśmy się i zaczęliśmy o tym rozmawiać.
W mojej pracy terapeutycznej lęk jest bardzo częstym tematem. Lęk w różnej postaci dotykający różnych aspektów życia. Rzeczywiście sytuacja pandemii bardzo wyjaskrawiła doświadczenie lęku, sprawiła, że coraz więcej osób uświadamia sobie, czy też przeżywa, czy też mówi o lęku, czyli o rzeczywistości, którą zawsze przeżywali, zawsze mieli, tylko nie zawsze mieli z tą częścią siebie kontakt. Dlatego pozycja książkowa, żeby móc dać jakiś sygnał innym osobom, że można o lęku mówić, otworzyć ten temat, żeby osoby nie myślały na swój temat, że jest z nimi coś nie tak, ponieważ przeżywają lęk, ale że można coś robić z tą rzeczywistością lękową w sobie, można ją w jakiś sposób oswoić, można ją w jakiś sposób zaopiekować, żeby móc żyć i funkcjonować zdrowo.
Nam się wydaje właśnie, że jesteśmy takie wyjątkowe pod tym względem, że przeżywamy jakiś lęk i że nasza sytuacja jest taka absolutnie jednorazowa. Okazuje się, jak zaczynamy rozmawiać o lęku, że wiele z nas kobiet przeżywa dosłownie te same rzeczy. Że na przykład boimy się, ponieważ jesteśmy w ciąży i mamy strachy związane z tym, jak ta ciąża przebiega, czy dziecko urodzi się zdrowe. Albo jesteśmy w pracy, czasami jest tam, wiadomo, sytuacja trudniejsza i wtedy też zastanawiamy się, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Czasami się strasznie nakręcamy. Okazuje się, że dobrym rozwiązaniem jest po prostu rozmawiać o tym. I tak jak mówiłeś w tych naszych rozmowach, że samym problemem nie jest lęk, ale często to, że zostajemy z nim same, prawda?
Ale to nie tylko odnośnie kobiet. To też jest rzeczywistość dotykająca zarówno mężczyzn, zarówno dzieci, jak i w ogóle całe rodziny, całe systemy, w których żyjemy, w których funkcjonujemy, o czym będą mówiły kolejne pozycje, które już zaplanowaliśmy. Ale rzeczywiście jest tak, że lęki trzeba oswoić, trzeba z nimi żyć, trzeba się nauczyć z nimi żyć, trzeba nauczyć się je czytać. zapytać.
To w takim razie jeszcze zanim przejdziemy już do kwestii stricte związanej z merytoryczną zawartością Waszej czytelniczej propozycji, chciałam jeszcze zapytać, jak narodził się pomysł na zapisanie jej właśnie w formie wywiadu.
To rzeczywiście było w ten sposób, że po prostu spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać. I to były spotkania tego typu, że czy poszliśmy do restauracji i rozmawialiśmy na początku, czy poszliśmy gdzieś na spacer i usiedliśmy na jakiejś ławce i rozmawialiśmy. I generalnie to, co mi się podobało bardzo w powstawaniu tej książki, to był ten czas, który na nią przeznaczyliśmy, że mieliśmy po prostu czas na to, żeby usiąść, porozmawiać, przegadać jakieś właśnie te kwestie związane z lękiem. I sama już ta droga była niezwykle fascynująca. No a później kolejnym krokiem było po prostu spisanie tych rozmów i gdzieś dostawaliśmy cały czas takie informacje, że taka książka by się przydała.
Tak, rzeczywiście na początku w ogóle nie myśleliśmy o formie. Czy to będzie w formie wywiadu, czy to będzie w formie takiego felietonu. Ale rzeczywiście sama rozmowa ukształtowała książkę. Ta forma naszych spotkań, ta forma dialogów jest formą, która najwięcej dała zarówno nam i myślimy sobie, że czytelnikom też ona bardzo posłuży, ponieważ nie jest to pozycja naukowa, nie jest to pozycja sensu stricte dziedziny psychoterapii, tylko pewna forma rozmawiania, która już jest robieniem coś z lękiem, która już pomaga odsłaniać, nazywać to, co się w nas dzieje, to, co jest ważne.
Jest też tak, że już 9 osób znanych Państwu i lubianych już przeczytało tę książkę, dało nam swoje recenzje. W związku z tym wiemy też, że im się ta forma spodobała, że takie rozmawianie o lęku w takiej jednak bardziej przystępnej formie takiego właśnie dialogu jest dla nich i było bardzo takie ożywcze i spowodowało, że dobrze im się to czytało, no i wyciągało też wnioski.
Książka posiada 12 interesujących rozdziałów. Każdy z nich porusza inną kwestię, natomiast fundament jest wspólny.
Tak, rozmawiamy po prostu o lęku, o tym, żeby go zobaczyć, zastanowić się, co ten lęk mi robi, jaką daje mi informację i co dalej ja mogę z tym zrobić. Stachu też ma bardzo ciekawą koncepcję, czym jest lęk.
Lęk jest naszym przyjacielem. To jest przyjaciel, który podpowiada, który mówi do mnie swoim głosem. Przyjaciel, którego mam się nie bać, ale którego mam usłyszeć, wysłuchać. Przyjaciel, który za mnie nic nie zrobi, ale może mi ukazać niektóre wydarzenia czy aspekty sytuacji, doświadczeń w nowym świetle. Po to, abym przemyślał, abym odczytał i może zarządził coś w tym kierunku, żeby można było pełniej żyć, radośniej żyć z nową jakością. Te 12 rozdziałów, 12 tematów, które powstały, to są pytania, które od znajomych, od przyjaciół zaczerpnęliśmy. To są pytania z życia. Niektóre, ponieważ tych pytań rzeczywiście mogłoby być dużo, dużo więcej, ale nigdy by ta książka nie miała końca. Dlatego z jednej strony jest ważne, że te tematy nie są abstrakcyjne, to nie są tematy wymyślone za biurkiem, to nie jest coś, co nie dotyka rzeczywistości, ale to są konkretne tematy, którymi osoby żyją, a skoro te osoby, które poddały te tematy, nimi żyją, to jestem przekonany, że też to są tematy, które są wspólne dla innych osób.
Tutaj w temacie lęku, czy potrafi on sparaliżować i pozbawić człowieka jakiejkolwiek motywacji do działania?
Tak, w naszym języku potocznym mamy takie powiedzenie, nie panuję nad emocjami. To jest taka sytuacja, kiedy emocje, które przeżywam, które czuję, które we mnie się dzieją, zabierają mi decyzyjność. Nie potrafię zdecydować, nie potrafię nic zrobić, nie potrafię się ruszyć. Zamykam się w sobie. Lęk może mnie sparaliżować, może mnie zamknąć. Czasami to może być lęk taki bardzo lekki, prozaiczny, lęk przed wyjściem z domu, przed zakupami, lęk przed podjęciem jakiejś decyzji, a czasami mogą to być lęki takie egzystencjalne, które będą owocowały paniką, czyli całkowitym takim paraliżem, takim doświadczeniem somatycznym, gdzie będę miał wrażenie, że w ogóle umrę za chwilę, bo nie przeżyję tej sytuacji, że ona mnie tak przerasta, że to jest tak trudna sytuacja, że nie potrafię sobie z nią poradzić.
Ja to przeżyłam i wiem, że to się wydaje tak bardzo prawdziwe, właśnie, że wali to serce, że gdzieś nam się wydaje, że już sobie nie poradzę, że zaraz po prostu umrę. I też koleżanki o tym mówiły, że dokładnie tak samo przeżywały, że czasami była wzywana karetka, bo tak nie rozumiały, co się dzieje, prawda? Że to jest tak prawdziwe. I co dalej z tym? No i właśnie na to pytanie też odpowiadamy w naszej książce.
Tak, tutaj nie zdradzając jakby szczegółów książki, ale chciałam jeszcze zapytać o to, w jaki sposób można walczyć z tymi swoimi własnymi wewnętrznymi ograniczeniami.
Czasami formą jest właśnie to, co my proponujemy. Formą jest rozmowa, ugłośnienie, porozmawianie z kimś. Czasami pomocne jest to, żeby usłyszeć, że inni też mają lęki. Zobaczyć, że nie jestem w tym wyjątkowy, nie jestem w tym sam, ale że jest to temat, jest to zagadnienie, które towarzyszy też innym osobom, że inni też się z tym zmagają. Czasami formą pomocy będzie pójście na psychoterapię. Czasami formą też pomocy będzie farmakoterapia, bo już trzeba będzie zasięgnąć pomocy lekarza. Natomiast tych form pomocy, takich jak rozmowa, jak dialog, jak racjonalizacja, używanie świadome pewnych mechanizmów obronnych, może nam pomóc odzyskać władzę, decyzyjność, sprawczość w naszym życiu.
Wiele osób utożsamia się z zasadą umiesz liczyć, licz na siebie. Pytanie może delikatnie prowokacyjne, ale czy należy zostawiać osobę borykającą się z jakimikolwiek obawami sam na sam?
Kiedy ja przeżywałam swój lęk, był taki czas, że potrzebowałam pobyć sama, gdzieś sobie wewnętrznie spróbować jakoś z tym poradzić i mieć taką przestrzeń dla siebie, tak, że ja gdzieś tam cierpię, że potrzebuję to jakoś zobaczyć, ale bezwzględnie potrzebowałam rozmowy z mądrymi ludźmi, z psychoterapeutą, z psychiatrą, z przyjaciółmi, z rodziną, z ludźmi, którzy byli wokół mnie, którzy mogli mi też pomóc zobaczyć, co się ze mną dzieje. Że ja jestem w tej sytuacji i czasami po prostu nie do końca rozumiem, jakby co się tam w środku dzieje, dlaczego ja w ten sposób przeżywam, dlaczego mam takie, a nie inne myśli, dlaczego mi jest tak źle, dlaczego na przykład nie mogę jeść ze stresu, dlaczego nie mogę wyjść na dwór, ponieważ jest mi tak niedobrze ze sobą, że jakoś w psychice jest taki ciężar, który mnie gdzieś trzyma i nie chce puścić, tak? Co zrobić z takim momentem, kiedy jest tak źle, że mamy mdłości i wymiotujemy, prawda? I gdy zostajemy z tym kompletnie sami przez cały taki proces tego lęku, który się tak uaktywnia, no to jest bardzo niefajnie, ponieważ myślimy sobie, że no jestem sam i sobie sam z tym nie poradzę. I bardzo dobrze jest, ja bym tutaj odpowiedziała innym porzekadłem, że nie jesteśmy samotnymi wyspami i że potrzebujemy innych ludzi właśnie też do tego, żeby nie czuć się w tym samym. I że oczywiście my musimy, jako każdy człowiek musi sobie z tym poradzić, ale potrzebuje innych osób i wtedy on wie, że okej, jest ktoś, kto mi dobrze życzy, kto się tak mojego lęku nie boi, tak byłoby idealnie. Sama jestem w stanie wziąć to i ogarnąć, ale dobrze jest mieć świadomość, że są wokół ludzie, którzy będą mnie w tym wspierać, w tej mojej walce, która jest moją osobistą walką.
Myślę, że to porzekadło, które pani redaktor przytoczyła, umiesz liczyć, licz na siebie, pokazuje, że to jest takie niebezpieczeństwo myślenia osoby, która przeżywa lęk, a nie dotyka osób, które mogłyby czy chciałyby pomóc. I wydaje mi się, że w lękach to jest najbardziej niebezpieczne, że osoba, która przeżywa lęk, zamknie się sama w sobie, nie poszuka pomocy, nie odezwie się, nie ugłośni, nie zawoła dla siebie wsparcia. To jest takie niebezpieczeństwo, że uruchamia się wtedy właśnie takie myślenie. Umiesz liczyć, licz na siebie. Tymczasem to jest bardzo błędne myślenie, ponieważ stan, on się wtedy pogłębia. Lęki karmią same siebie. Strach ma wielkie oczy. Najwięcej lęków, najwięcej strachów jest w naszej głowie. I gdy człowiek zostanie sam z tymi lękami, sam zostanie, zamknie się w swoich myślach, to prawdopodobnie jest niebezpieczeństwo, że nic mądrego, dobrego nie wymyśli. Natomiast ten stan lękowy może się jakby powiększyć. Dlatego to nie jest takie powiedzenie, które by dotykało osób. Czasami trzeba zostawić te osoby po rozmowie, po to, żeby ta osoba podjęła jakieś decyzje, żeby się z tym zmierzyła, żeby ona uwierzyła w siebie, uwierzyła sobie, że ona jest w stanie przemienić tę rzeczywistość lękową, strachową, która ją jakoś dotyka. Ale towarzyszenie osobie, która przeżywa strach i lęk, jest bardzo ważne. Żeby ktoś w umiejętny sposób, w wolny sposób towarzyszył, był obok, nie robił za, nie wyręczał, ale wspierał, ale rozumiał, ale dodawał otuchy. I wtedy można z tej sytuacji lękowej wyjść.
Więc teraz rodzi się takie pytanie, w w jaki sposób bliscy mogą pomóc osobom, które mierzą się z własnymi słabościami tudzież lękami?
Przede wszystkim nie bać się osoby, która ma lęki, bo no nie trzeba się zwyczajnie bać. Z drugiej strony po prostu być. Nie pomagało to, że moja siostra na przykład przywoziła dzieci i na przykład z tymi dziećmi robiłam jakieś pierniczki, czy gotowaliśmy coś innego. Co jeszcze może taka osoba zrobić? Okazywać zrozumienie. Czasami będąc w lęku po prostu nie masz siły kompletnie na nic. Ani na gotowanie, ani na wstawanie, ani na takie normalne życie. I chodzi o to, żeby się oczywiście w którymś momencie zebrać i pójść do życia, ale mądre towarzyszenie osobie będącej w lęku jest okazywaniem jej po prostu zrozumienia i nawet nie mówieniem na siłę, dasz sobie radę, tylko czegoś innego pod tytułem damy radę. I to, co było dla mnie bardzo cenne, kiedy ja na terapii słyszałam, ja mam siłę. Wtedy, kiedy ja jej kompletnie nie miałam, kiedy zastanawiałam się, jak tu dalej funkcjonować, jak tu żyć, kiedy usłyszałam, że ktoś ma siłę i ja mogę z tej siły zaczerpnąć, no wyjść na powierzchnię, zawalczyć o to swoje nowe życie, no to wtedy miałam taką mobilizację. Ale oczywiście to jest droga. To nie jest tak, że dzisiaj czujesz się zalękniona i jest w tobie mnóstwo strachu i nagle następnego dnia wychodzisz i walczysz o swoje życie. To jest krok po kroku. U mnie każde niemyślenie o lęku, każde wychodzenie do życia było po prostu taką długą trasą. Najpierw każde 5 minut było sukcesem, potem każde 30 minut, każdy dzień, gdzieś tam myślenia o nowych rzeczach, o dobrych rzeczach, pięknych rzeczach i nie zamykanie się w lęku był sukcesem. Więc takie mądre towarzyszenie polega na po prostu byciu, na obecności, na tym, że mogę do kogoś zadzwonić, mogę powiedzieć, słuchaj, boję się, albo słuchaj, mam właśnie taki lęk, że na przykład boję się, że umrę, czy coś. No to zależnie, kto akurat coś przeżywa, ale że mogę to wypowiedzieć. To jest już dla osoby będącej w lęku bardzo cenne.
Czasami właśnie osoba z bliskiego otoczenia może zasugerować, słuchaj, pójdź na terapię, porozmawiaj ze specjalistą, poszukaj fachowej pomocy, może pójdź do lekarza. Osoba, która stoi z zewnątrz, może dodać odwagi, żeby czasami właśnie skorzystać z fachowej pomocy, żeby tego nie wykluczać, żeby się tego nie bać. To jest też bardzo ważna pomoc, którą może ktoś z bliskiego otoczenia dać osobie doświadczającej lęków.
Z jakimi lękami kobiety mierzą się najczęściej?
Tych lęków troszeczkę rzeczywiście jest. Począwszy od tego, jak wchodzimy w nową relację i zastanawiamy się, co to będzie, czy ten mężczyzna jest dla mnie, czy ja mu się podobam. To jest w ogóle cała wielka kwestia, którą omawiamy w naszej książce. Dalej, jak czuję w ogóle, czy dobrze czuję, w jaki sposób postrzegam i siebie, i innych ludzi. W książce też mówimy właśnie o tym, że na przykład matki myślą o swoich dzieciach w takiej kategorii, że ojej, bo ja je skrzywdzę, bo tam czegoś mu nie dam, temu dziecku. I to jest też kwestia właśnie tego, żebyśmy miały więcej wolności właśnie w takim patrzeniu nawet na swoje macierzyństwo. Czasami boimy się utraty pracy. Teraz, szczególnie w tym czasie covidowym, będzie wielu z nas i już dotyczy sytuacja utraty pracy, zmiany warunków pracy, więc boimy się, jak sobie poradzimy w tej nowej sytuacji. Mamy na utrzymaniu rodziny, kredyty, prawda? W związku z tym pytań jest i lęków całkiem sporo.
Nie tylko sporo. Tak naprawdę to czego by nie dotknąć, jakiego wymiaru życia nie dotknąć, czy wymiaru życia osobistego, jakiegoś rodzinnego, społecznego, relacyjnego, pracowego. W każdym wymiarze może być lęk, co jest też takie bardzo charakterystyczne, że dla osób, które nie mają lęku, czasami wydaje się abstrakcyjne, że można się tego bać. Jak ty możesz się tego bać? No przecież na pewno sobie poradzisz. To jest takie bardzo charakterystyczne do tego, żeby właśnie ignorować lęki u kogoś. A każda sytuacja może być wyzwalaczem lęku.
Mam wrażenie, że w swojej książce w pewnym stopniu próbujecie przełamać stereotyp, jakoby wizyty u psychologa były czymś niecodziennym. Czymś, co powinno być uznawane za życiową porażkę. Czy mam rację?
Oczywiście, że tak. Z drugiej strony zobaczmy, że jakbyśmy mieli złamaną nogę, to pójdziemy do ortopedy i próbujemy coś z tym zrobić, prawda? Założymy gips i leczymy tę nogę. Jak nas boli głowa, to bierzemy proszek od bólu głowy. A kiedy boli nas coś w środku, boli nas psychika, nie wiemy sobie, co z tym zrobić, to czasami dostajemy informację z zewnątrz pod tytułem weź się w garść. I co taka osoba ma zrobić? Skoro dzieje się coś niedobrego, ona wie, że coś się dzieje, nie do końca potrafi to nazwać i zostaje w tym tak na środku swojego życia i myśli sobie, no i nie wiem. Jednocześnie boli, kiedy pewne rzeczy są niewypowiedziane, ja też to przeżyłam, one wychodzą w ciele. Ja przez rok jeździłam po różnych lekarzach, od lekarza do lekarza, żeby dowiedzieć się, że jakby fizycznie, medycznie nic się nie dzieje. A mnie bolało ciało, mnie bolał brzuch, miałam inne dolegliwości i naprawdę od jednego lekarza do drugiego. Jeżeli nie wypowiesz pewnych rzeczy, to po prostu one ci wyjdą w ciele.
Zmienia się sposób patrzenia na pomoc psychoterapii czy psychiatrii. To zmienia się w naszym społeczeństwie, ale bardzo, bardzo powoli. Rzeczywiście jest gdzieś głęboko zakorzenione i my mierzymy się z tym tematem w naszej książce. Jest głęboko zakorzenione, że pójście do psychiatry czy pójście do psychologa, do psychoterapeuty, to już jest takie przyznanie się do tego, że jestem wariatem, że ze mną jest coś nie tak, że jestem głupi. Tymczasem to wcale nie jest prawda. To jest poszukanie pomocy, to jest odwaga wzięcia dla siebie fachowej pomocy do tego, żeby zbudować nową jakość swojego życia, żeby poprawić sobie jakość życia, że nie musimy być udręczeni, umęczeni, zalęknieni, ściśnięci, że nie musimy być napięci, złośliwi i chorzy nie wiadomo na co i nie wiadomo z czego, ale że naprawdę możemy być zdrowi, że to jest dla nas propozycja nowego życia. Skorzystanie z pomocy psychoterapeuty czy lekarza psychiatry jest jak najbardziej tutaj formą, z której możemy korzystać. To już się zmienia w naszym społeczeństwie, ale my ten temat chcemy odczarować.
Skoro już poruszamy właśnie ten temat usług psychologicznych czy też psychiatrycznych, myślę, że w społeczeństwie można zaobserwować pewien błąd na płaszczyźnie definiowania zawodu psychologa i psychiatry. Czy moglibyście chociaż w skrócie wskazać różnice czy też przykładowe sytuacje, z którymi powinniśmy udać się do jednego lub drugiego specjalisty?
Lekarz psychiatra jest lekarzem, który w świetle prawa, w świetle nauki medycznej i w świetle wykształcenia może stosować farmakoterapię, czego nie może stosować psychoterapeuta, ponieważ nie ma takiego wykształcenia. Dlatego niektórzy psychiatrzy stosują również praktykę terapeutyczną i mają szersze pole manewru, ponieważ mogą również skorzystać z farmakoterapii, chociaż sama farmakoterapia często nie załatwi sprawy. Farmakoterapia nie wyleczy, ale może obniżyć poziom lęku, może dodać siły, może pomóc człowiekowi wypocząć, wyspać się, nabrać siły do tego, żeby zmierzyć się z sytuacjami, które ten lęk wywołują. Natomiast relacja terapeutyczna, nazywamy to takim terminem, jest relacją korygującą. To jest relacja towarzyszenia, która może służyć do tego, żeby człowiek w oparciu o osobę z boku, osobę niezaangażowaną emocjonalnie, osobę terapeuty, który dzięki też swojej wiedzy i przygotowaniu ma inne spojrzenie na sytuacje problemowe i dzięki temu spojrzeniu osoba przeżywająca lęk może skorygować swój sposób myślenia, swoje patrzenie, może zdobyć nowe doświadczenie, nie tylko zamykania się, ucieczki, ale może dzięki pomocy tej relacji terapeutycznej może zmierzyć się z tym, co początkowo było lękowe, co było trudne i przejść przez tę sytuację w towarzystwie psychoterapeuty i okazać się, że może, że potrafi i że żyje i że nic się złego nie stało i że jakość życia jest zupełnie inna, że ten lęk to tylko hamował, nie pozwalał na to, żeby doświadczyć czegoś nowego, czegoś wyjątkowego.
Mogłoby się wydawać, że wasza książka jest obowiązkową pozycją w kobiecej biblioteczce, jednak czy tylko panie znajdą tam coś dla siebie?
Okazuje się, jak zaczynamy udzielać wywiadów, że dziennikarze powtarzają jedną rzecz. To jest książka dla mężczyzn i mężczyźni też powinni ją przeczytać, żeby wiedzieli, co w nas kobietach się dzieje. W związku z tym to absolutnie nie jest książka wyłącznie dla kobiet. To jest książka o kobietach i dla tych osób, które chciałyby jeszcze o kobietach się więcej dowiedzieć, zobaczyć, co tam w środku w nas jest, czego my potrzebujemy, jakie mamy problemy, z czym się borykamy, co jest trudnością, co jest dla nas wyzwaniem. I dzięki temu trochę ten świat kobiety odsłaniamy.
Tak często mówią kobiety, że ta książka jest obowiązkową lekturą dla mężczyzn. Natomiast ja powiem, że to nie tylko obowiązkowa lektura, ale to jest taki bardzo ważny element otwierający. Książka jest takim bodźcem otwierającym temat, w związku, pokazującym kobiety może w innym świetle, że to, czego doświadczają mężczyźni ze strony kobiet, jest czymś bardzo naturalnym, żeby się tego nie bać. To jest książka, która też pozwoli oswoić mężczyznom lęki, które przeżywają kobiety, bardziej je rozumieć. Mężczyźni często, jak słyszą o jakiejś trudnej sytuacji, to lecą, już chcą ratować, już chcą zmieniać, doradzać, już chcą podjąć jakieś działanie, żeby uratować. A tymczasem chodzi o to, żeby czasami usiąść, czasami towarzyszyć, czasami być. Dlatego ta książka jest dobrą lekturą dla mężczyzn, ale też bardzo dobrą lekturą, którą mężczyźni mogą kupić kobiecie na Dzień Kobiet. To może być prezent od niego dla niej, bo to jest coś wspólnego.
Tak, faktycznie wasza książka jest bardzo dobrym prezentem na Dzień Kobiet, ale jeszcze chciałam zapytać, czy właśnie taki brak empatii w relacjach międzyludzkich może stać się podłożem pewnych lęków?
Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko może być powodem lęku. Powodem lęku również może być to, że czuję się nierozumiany, niezrozumiany, niesłuchany. Ja mogę mieć takie poczucie, że tak jest, co może wynikać z tego, że ja nie mówię o sobie, nie odsłaniam samego siebie, a to poczucie, że jestem nierozumiany, niesłuchany, nieważny, wynika z mojej historii, że lęki w jakiejś sytuacji uruchamiają pewne schematy, w których ja już wcześniej byłem. I wtedy uruchamia się bardzo silnie to, że ktoś mnie nie kocha, że ktoś mnie nie słucha, że nie jestem ważny. Może to spowodować jak najbardziej ogromne lęki, przeżywanie takiego niepokoju, że zostanę sam, że zostanę odrzucony, co teraz będzie. Katastrofizacja się uruchamia. Natomiast ważne jest, żeby o tym mówić i kiedy mówimy, to okazuje się, że druga osoba jest, że słucha, że jest empatyczna, że czuje, że coś się dzieje, tylko nie wie, co zrobić, nie wie, jak powiedzieć, nie wie, jak zareagować. I okazuje się, że kiedy osoby będą ze sobą rozmawiać, to ta empatia tak naprawdę jest. To takie współodczuwanie, współczucie jakiejś sytuacji tej osoby, ono jak najbardziej jest, tylko nie umiemy o tym mówić, nie umiemy o tym rozmawiać.
To już tak na zakończenie, chociaż na samym początku też wspomnieliście o tym, że planujecie, natomiast tak oficjalnie chciałam zapytać, czy będzie kontynuacja tej czytelniczej uczty?
Jak najbardziej planujemy zaprosić i już teraz zapraszamy czytelników Radia Rodzina Kalisz. Na wrzesień wtedy planujemy wydać książkę o niektórych lękach mężczyzn. Ale to jest to dopiero początek. W sensie mamy już w głowach i w sercach kolejne tematy. W związku z tym mamy nadzieję, że Państwo zwiążą się z nami na dłużej i będą zechcieli skorzystać z tej propozycji do Państwa przygotowanej.
Dziękuję bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę i oczywiście mam nadzieję, że do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.